Tymczasem w każdej kolejnej miejscowości wyzwolonej przez ukraińską armię odkrywane są kolejne katownie. O warunkach w nich panujących opowiadała Wojtkowi Jankowskiemu jedna z ofiar takich katowni, pani Angelina Picu.
Każdego dnia o 6 rano kazano nam śpiewać hymn Rosji. Jak się go nie nauczysz, ogolą ciebie i pobiją. Tak byłyśmy zastraszane. W Ołajniewce nie bito dziewczyn, nie ruszano. Chłopaków tak. Przychodził śledczy, pokazywał nazwiska i zaczynały się tortury. W Ołajniewce budziłyśmy się od dźwięków owijania taśmą klejącą. Nie wiem czym i co robili. Czy był to paralizator elektryczny, czy coś innego. Ale mężczyźni tak krzyczeli, to było na tyle przerażające, że mogłyśmy tylko siedzieć i się modlić.
Mówi o Ukrainka pani Angelina Picu. Wszystkich relacji i wywiadów można wysłuchać na platformie Wnet FM.
Kilka dni temu ostatnio było tak intensywne wydarzenia, tak dużo się działo, że już tracę orientację. To było zaledwie 8 dni temu, ale wydaje mi się, że miesiąc temu brałem udział w ważnym wydarzeniu, ale zaraz potem pojechałem z konwojem do Chersonia, zostałem w Czornobajówce i właściwie ta rzecz czekała do odkrycia, do tego, by opowiedzieć Państwu o tym spotkaniu. A jakie miało miejsce spotkanie na południu w na południu Polski, prawie przy granicy z Czechami, kobiety, żołnierze ukraińscy, którzy trafili do niewoli rosyjskiej, znaleźli, a właściwie otrzymali w wyniku współpracy KPRM-u i Ministerstwa do reintegracji terenów czasowo okupowanych, te kobiety otrzymały taki prezent w postaci tygodniowego pobytu w ośrodku, gdzie mogły odpocząć, gdzie mogły zapomnieć o traumach, na ile to jest możliwe, które tam z pewnością je spotkały i gdzie mogły w warunkach masażu, w spa, nawet nie wiem dokładnie, co tam się stało, to już taki bardziej kobiecy świat, móc przez rehabilitację swojego ciała też uleczyć duszę. I ostatniego dnia pobytu tych żołnierzy ukraińskich, które trafiły do niewoli, a prawie wszystkie panie w tym towarzystwie były żołnierzami. Tylko 3 na kilkanaście osób nie były członkami ukraińskiej armii. Na to spotkanie przyjechała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Było bardzo dużo emocji. Było spotkanie, które wywołało emocje prawie u wszystkich. Pani wicemarszałek Sejmu potrafi też poruszyć nie tylko sumienie tych, co do Moskwy ich chciałaby odesłać, a tutaj chyba nie zawsze się to udaje, ale też potrafi poruszyć pozytywne emocje u tych, którzy stoją po dobrej stronie światła. I przemówienie, a właściwie rozmowa, bo to przecież nie było oficjalne spotkanie, wywołało duże emocje, gdy pani marszałek mówiła o swoim stosunku do wojny, o swoim zaangażowaniu, a przecież nie jest to jej podstawowa funkcja, bo jest przede wszystkim wicemarszałkiem Sejmu i o tym, jak nawet jej rodzina w jakiś tam sposób jest z tym związana. Byłem tam, uczestniczyłem, był również Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, bo oprócz KPRM-u również Fundacja Solidarności Międzynarodowej brała udział w organizowaniu tego wydarzenia i udało mi się porozmawiać z kilkoma osobami. Te panie nie zawsze były wyrywne do tego, żeby rozmawiać. Były takie, które chciały zachować dla siebie to, co im się przytrafiło, ale były takie, które chciały opowiedzieć. I Angelina Picu to była pani, która w pierwszej chwili wcale nie wydawało mi się, że będzie chciała rozmawiać, a potem cała rozmowa trwała aż 60 minut. Nawet trudno to nazwać rozmową, bo to był jak gdyby zapis takich rwanych myśli, przeskakiwanych czasami z jednej na drugą. Myśli, to znaczy wspomnień. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki fragment pani Angelina Picu. Proszę posłuchać.
Як там до хлопців звернули, вони всіх примушували вчити то все. Але якщо в Оленівці ми нам лишали хоча б свій одяг, то там заставили повністю роздітися.
Nie wiem dokładnie, jak traktowali chłopaków. Zmuszali uczyć tego wszystkiego. O ile w Oleniwce zostawiali nam nasze ubrania, to tam zmuszano nas do rozbierania się do naga. Gdy spojrzałyśmy na podłogę, zrobiłyśmy takie wielkie oczy z powodu tych całkowicie antyhigienicznych warunków. Bose, gołe, idź się myj. Strumień lodowatej wody grubości jak palec. Zimnej wody przecież był październik, początek października. Stój, myj się. Trwało to może chwilę, robili tylko wygląd. Biegiem wystarczy, już się umyłaś. Wtedy przyszedł fotograf, ja stoję całkowicie naga, zaczął mnie fotografować, pytam, czego pan szuka? A on mówi, tatuaży. Odpowiedziałam mu, że nie mam tatuaży. On na to niemożliwe. Chodził wokół z tym aparatem. Obracał i tak, szczytem było, gdy powiesili mi na nagie ciało tabliczkę z jakimś numerem i sfotografowali. Każda z nas była w szoku. Ktoś cicho płakał, kto jak. Te wspomnienia są nie do zniesienia. Myślę, że niektóre mogły mieć kompleksy, przecież tam były młode dziewczyny. My jesteśmy starsze, ale i tak to było bardzo poniżające. Później po dwóch tygodniach, była jeszcze jedna forma znęcania się. Każdego dnia o 6 rano kazano nam śpiewać hymn drogi. Jak się go nie nauczysz, ogolą ciebie i pobiją. Tak byłyśmy zastraszane. W Oleniwce nie bito dziewczyn, nie ruszano. Chłopaków tak. Przychodził śledczy, pokazywał nazwiska i zaczynały się tortury. W Oleniwce budziłyśmy się od dźwięków owijania taśmą klejącą. Nie wiem czym i co robił. Czy był to paralizator elektryczny, czy coś innego. Ale mężczyźni tak krzyczeli, to było na tyle przerażające, że mogłyśmy tylko siedzieć i się modlić. Niektóre płakały, a niektóre tylko cicho się modliły. Słuchanie tego wszystkiego było nie do zniesienia. Tam było dwie zmiany. Kiedy przychodziła jedna zmiana, to nawet zaczynałyśmy się trochę uśmiechać. Wyprowadzano nas na zewnątrz, pozwalano się umyć. To było we wrześniu, w ostatnim miesiącu. Ale gdy przychodził Juri i Kirył, Kaci, przychodzili na 4 doby. 4 na 4 przychodzili. Cały areszt jakby wymierał. Martwa cisza. Pod koniec września, w pierwszym dniu ich zmiany, była cisza. Nikt niczego nie słyszał, wtedy pomyślałyśmy, dzięki Bogu, ale na drugi dzień znowu się zaczęło. Dziewczyny z innej celi, której było więcej osób i my czasem stukałyśmy w drzwi, niby czegoś potrzebujemy. I wtedy oni przychodzili i pytali. Dziewczyny, co się dzieje? Jakby nigdy nic. Pytają, czy mnie bili. W Oleniwcy nie. Ale w Sartani, tak, złamali mi kilka żeber.
Ніхто нічого не рухів нема. Мене питають, чи били, ну, в Оленівці ні, але в Сартані, да, пару ребер поламали.
Пані зламали?
Да. Ну, в шпиталі військовому в Дніпропетровську, то в Дніпрі.
Tak mi. W wojskowym szpitalu w Dnieprze robili mi prześwietlenie i wszystko jest dobrze. Zrosły się, ale przez 2 miesiące nie mogłam oddychać. Dodatkowo jeszcze się przeziębiłam i żeby odkaszlnąć, musiałam wstawać, trzymać się czego, pochylać i szczerze powiem, że już nie pamiętam, jak dałam radę. Wstawałam, pochylałam się i tylko trochę odkasływałam, żeby tylko coś. Na lewą stronę nie mogłam, bo tam mnie bito. W żebra i serce. Miałam tam sińce wielkości orzecha.
В ребра і одразу в серце. У мене тут синець довго був, так десь майже згоріх.
Біто паню палкою чи рінкома?
Рукою, кулаком.
Rękoma, pięścią. Chcieli jeszcze jakieś dodatkowe zeznania, ale mówiłem, że nie mogę powiedzieć więcej niż wiem.
Czym je.
Pani Angelina Picu, muszę powiedzieć, że a to było, ja ostatnio chyba mam takich dużo trudnych doświadczeń dziennikarskich, to były trudne rozmowy, gdy gdzieś na osobności siadałem z dyktafonem i nagrywałem takie wspomnienia. Paweł Bobołowicz, który jest ze mną w stałym kontakcie, napisał wstrząsające. Rzeczywiście takie są przeżycia tych pań. Te kobiety, żołnierze, które trafiły do niewoli, to są osoby, które były w Mariupolu. W pewnym momencie próbowali się przebić, to się nie udało. Dowódca uznał, że już dalej nie ma sensu, wywiesił białą flagę, oddali się do niewoli. Takie wspomnienia były pani Angeliny Picu, ale jeszcze mamy dla Państwa jedną podobną rozmowę. Nie mamy nazwiska tej pani. Załóżmy, że to pani Halina. Pani Halina jest z Mikołajowa i również trafiła do niewoli i również była w Mariupolu i również była w Oleniwce. Proszę posłuchać.
W celi było tylko 2 miejsca, a nas było 17 osób. Nie było czym oddychać. Oczywiście okropne warunki przetrzymywania.
Zadrżanie straszne, koniecznie.
Czyli trzeba było stać?
I stojali, bo wsi razem my nie mogli spać.
Tak stałyśmy, ponieważ jednocześnie nie mogłyśmy spać. Stałyśmy i zmieniałyśmy się. Po kolei spałyśmy. Tak było. Później z Ołeniwki zawieźli nas autobusami do Taganrogu. Tam było piekło.
W Taganrogie, tam było piekło.
Inne panie opowiadały, że najgorszy był Taganrog.
Tak, tak. Tam piekło było.
Tam i tak, tam było piekło. Tam znęcali się nie tylko fizycznie, ale i psychologicznie. Było bardzo ciężko.
Dużo było ważko.
Psychologicznie? Co to znaczy?
Moralnie, no, ja думаю, że все, що можна було, вони зробили в Таганрогі, робили з нами, так. І ми не тільки дівчата чули.
Jestem przekonana, że w Taganrogu wszystko, co mogli, to z nami zrobili. Nie tylko słyszałyśmy jedna drugą, ale też słyszałyśmy, jak znęcają się nad chłopakami. Znęcania nad chłopakami były bardzo bolesne. Nawet słuchanie bolało. Ich bardzo bili. Rannych także bili. Słyszałam nawet, jak tracili świadomość, ponieważ nie może człowiek krzyczeć i nagle zamilknąć. Później, za jakiś czas znowu słychać było krzyki tego samego chłopaka. W drzwiach było okienko, które Rosjanie otwierali i krzyczeli. Wy coś słyszałyście? Jak tak, to zrobimy tak, że już nigdy nic nie usłyszycie. Tak było. Proszę o zadanie pytania, bo bardzo ciężko to wszystko sobie przypominać.
Jak czuły, to my zrobimy tak, że wy nie poczujecie nikogo. To jest tak było jakoś. Można pytania, bo dużo ważko wspominać.
Dziewczyny mówiły, że oni znęcali się przede wszystkim nad mężczyznami.
Tak?
Ja nie bачила, щоб хлопців били на свої очі, я цього не бачила. Я тільки чула. Бо в нас, виходить, камера була моя предостання.
Ja nie widziałam, żeby bili chłopaka. Na własne oczy nie widziałam. Ja tylko słyszałam. Moja cela była przedostatnia z cel żeńskich. Była jeszcze jedna cela z dziewczynami. A dalej były cele chłopaków. Ja nie widziałam. Widziałam w Łeniwce, jak nas przywieźli autobusami. Tam był jeden autobus z mężczyznami. Z mężami tych dziewczyn, z którymi ja jechałam. Akurat zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym przemieszczano mężczyzn z ciężarówek do autobusu. To były samochody bez okien, zwykłe niewojskowe ciężarówki w typie ATB. Z tych ciężarówek wyprowadzali chłopaków i widziałyśmy, jak ich bili. Nie nazwałabym tego biciem. Tak nie biją. Ich zabijali. Dlatego, że bito ich pałkami po nerkach. Bili ich tymi pałkami po głowie. Stawiali ich w pozycji twarzą do ściany i bili po nogach z taką siłą, że myślałam, że chcą im połamać nogi. Bardzo ich bili. Zresztą bili każdego, kto wychodził z ciężarówki. Były też psy. Szczuli ich psami. Dlatego jestem przekonana, że chłopaki byli też pogryzieni przez te psy. Psy ostatecznie ich nie rozszarpywały, ponieważ oni spuszczali tylko na jakiś czas. Pies szarpał chłopaka, a później odciągali psa. Ich bili bardzo mocno. Bardzo bili. Bili ze szczególnym zezwierzęceniem. Serce się rozrywało. Strasznie było na to patrzeć. Ale oni nas zmuszali do patrzenia. Mówili, patrzcie, jak przyjmujemy waszych chłopaków. Miałyśmy to zapamiętać.
Dużo były. Po zwyrynomu były. Серце дуже боліло. На це було страшно дивитися. Но вони нам казали: "Дивіться, як ми ваших хлопців приймаємо, і щоб ми це запам'ятали".
Чи не було то випадкове? Вони хотіли, щобście бачили.
Так, так, вони хотіли, щоб бачили жінки, які чоловіки були в цьому автобусі.
Вони хотіли, щоб то бачили кобіти, яких мужові були в тим автобусі. Ponieważ коли вони скінчили з хлопаками з ciężarówek, то otworzyły się drzwi autobusu, w którym byłyśmy my, a także dziewczyny ze swoimi mężami. I jak tylko schodzili ze schodów, wprost przy samym autobusie zaczynali ich tłuc. Bili tak, żeby żony widziały, jak biją ich mężów. To wszystko odbywało się na naszych oczach, maksimum 20 metrów od nas.
Tak, це було на очах, ну, максимум метрів 20. Це все відбувалось на очах.
Як пані мислі, dlaczego oni tak się znęcali nad ludźmi, nad Ukraińcami?
Мені враження здалося з самого початку, те, що я бачила в Маріуполі, відбувалося, те, що було небезпечно.
Від самого початку, видząc, co się dzieje w Mariupolu, co się dzieje bezpośrednio w fabryce, doszłam do wniosku, że oni chcą, a zresztą później sami mówili wprost w tych swoich więzieniach, w których byłam, że chcą zniszczyć ukraiński naród. Jako naród, nie człowieka. Nie mnie jako człowieka, żołnierza, a bezpośrednio Ukraińców. Sami o tym mówili.
Bezpośrednio Ukraińców. Вони про це казали самі.
Так отварче мовили?
Мені казали так. Так, так. Вас українців не буде. Ми вас знищимо.
Так. Dokładnie tak. Was Ukraińców nie będzie. My was zniszczymy. Mówię do nich, ja nie miałam karabinu. Nie zabijałam, jestem kucharzem. A oni na to, jesteś Ukrainką i tego wystarczy. Mam tatuaże. Pytali, co to za tatuaże. Wytłumaczyłam im, dlaczego je mam. że jest piosenkarka, którą ubóstwię. Powiedziałam, kiedy je wytatuowałam. Od razu to sprawdzili w internecie i powiedzieli mi, że jakbym skłamała, to odcięliby mi palec i ucho. Jak sprawdzili w internecie, że ta piosenkarka ma identyczne, powiedzieli mi, żyj.
І в ухо. Але вони побачили в інтернеті і побачили, що в неї такі самі татушки, і сказали живи.
Was, Ukraińcy, nie budę, was zniszczymy. To są słowa, które powiedziała ta pani w rozmowie ze mną. Jak państwo, mam nadzieję, słyszą również, bo to jest głos Artura Żaka, trochę przykrywa tłumaczenie. Tam było bardzo dużo emocji, gdy ta pani mówiła, że tracili przytomność. Koledzy, w pewnym momencie znowu było słychać ich krzyki, to naprawdę załamywał się jej głos i ta rozmowa należała do jednej z najtrudniejszych w mojej pracy dziennikarskiej. Tak jak powiedziałem, to było wydarzenie, które miało miejsce dzięki współpracy KPRM-u i Ministerstwa do Spraw Reintegracji Terenów Czasowo Okupowanych. Na miejscu przyjechała Małgorzata Gosiewska, by się spotkać, i należy również podziękować prezesowi Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafałowi Dzięciołowskiemu, że Radio Wnet też mogło być na miejscu i zdać państwu tę relację. Myślę, że za chwilę z Pawłem i z Arturem porozmawiamy o tym, bo myślę, że to są ważne rozmowy, ale tutaj Paweł mi przypomina, że właśnie jest alarm, o czym państwa informujemy, na terytorium całej Ukrainy. Więc znowu Ukraina oczekuje kolejnych ostrzałów. A my z Arturem Żakiem jeszcze mamy taki kontrapunkt. Rzecz, która się pojawiła z kolei w rosyjskich mediach. Pamiętają państwo te słowa? My was zniszczymy, o was, Ukraińcy, nie budę. To jest фрагмент з російських медіїв. Прошу послухати.
Сейчас они совершают откровенные военные преступления. Мы их пленных лечим, мы их пленным помогаем, потому что мы понимаем, что это люди, понимаем, что война, она всегда должна по большому счету идти по правилам. А эти преступники один за другим раза пересекают эти красные линии. Вот этих красных линий, я уверен, что такой ответ они получат за эти преступления, что никто ждать этого даже не будет.
Artur Żak, czy jesteś na posterunku? Czy teraz ciebie słychać?
Dzień dobry, Wojciechu. Witam słuchacza Radia Wnet. Już jestem, tak.
Wzruszające było to ostatnie. Borys Czernyszow, ty przygotowałeś ten dźwięk. Powiedział, że my wiemy, że to są ludzie, my ich plennych, Boże, jeńców leczymy. Czy mógłbyś przetłumaczyć całą tę frazę?
To był jeden z programów w telewizji rosyjskiej NTV, programów publicystycznych, politycznych, talk show. Tamtej jego wypowiedź była wypowiedzią dużo dłuższą. W tej wypowiedzi wcześniej on zresztą mówił o tym, że za te ataki na lotniska rosyjskie Ukraińcy zgniją i zamarzną w swoich domach. Ta wypowiedź była nacechowana szczególną agresją, jeżeli można już jeszcze przekraczać agresję, która jest stosowana w tego typu programach na terenie Federacji Rosyjskiej. Zaznaczę, że Czernyszow jest deputowanym młodym, on nawet chyba 40 lat nie ma, więc to jest młoda osoba, osoba nawet wykształcona, ale osoba, która odgrywa właśnie znaczącą rolę w przestrzeni publicznej, no i w sumie politycznej Federacji Rosyjskiej.
Tak, to prawda, ta cała wypowiedź była, no już nazwijmy sprawę po imieniu, no skandaliczna, ale ta informacja o tym traktowaniu jeńców po ludzku w konfrontacji z tym, co wysłuchaliśmy, no może po prostu dobić słuchacza.
Słuchacza jak najbardziej może dobić, szczególnie osobę, która jest nieprzyzwyczajona do retoryki używanej w przestrzeni publicznej Federacji Rosyjskiej. Ta retoryka czasami przekracza wszelkie możliwe absurdy. Wczoraj na przykład oglądałem fragment z Dumy i to był fragment z takiego świątecznego programu, który przygotowała Duma. Oni mają taki program, gdzie jest choinka, dzieci z Federacji Rosyjskiej piszą listy do, no, do kogo? Do Dziadka Mroza oczywiście piszą listy i deputowani wyjmują te karteczki, czytają życzenia dzieciaków, rosyjskich dzieci i spełniają prawdopodobnie te życzenia, przynajmniej tak propaganda to przedstawia. I jeden z deputowanych Dumy Rosyjskiej niby to wyjął taką karteczkę i przeczytał życzenie. Wolodia z Kijowa chce rakiety. I skomentował to: Wolodia dostanie więcej rakiet dostaną mu dostarczone rakiety do Kijowa. I bardzo się z tego śmiał i uznał to za perfekcyjny, cudowny żart. Szczególnie właśnie przy tym wczorajszym zmasowanym ataku rakietowym na teren całej Ukrainy, a Kijów według statystyk i informacji od obrony przeciwlotniczej ukraińskiej został poddany wczoraj jednemu z największych, najbardziej zmasowanych ataków od początku tej pełnowymiarowej inwazji, więc deputowani Dumy Rosyjskiej mają też swoiste poczucie humoru.
Tak, tego cynizmem nie można nazwać, bo to właściwie to cisną się słowa na usta, których na antenie nie powinno się używać. Paweł Bobołowicz, mam nadzieję, że cały czas jest z nami w kontakcie. Ty słuchałeś po raz pierwszy tych wywiadów, bo Artur je tłumaczył. Jakie wrażenia na tobie to wywołało?
Nie, Wojtku, to słowo, które te tłumaczenia napisałem.
Przepraszam,
Paweł Bobołowicz.
Można się włączyć do waszej rozmowy. To, co ci napisałem, pierwsze słowo, które pojawiło się w głowie, wstrząsające. Wiedziałem, gdzie jedziesz, wiedziałem o tych rozmowach. Rzeczywiście te świadectwa są po prostu przerażające. To i są głębokie i prawdziwe. To, jak zderzasz w tym momencie, zderzacie panowie w rozmowie, konfrontujecie rosyjską propagandę i te relacje kobiet, które przeszły piekło rosyjskie, rosyjskiej niewoli, jeszcze bardziej podkreśla i sam fakt tego piekła, ale po prostu to, co Rosja informacyjnie próbuje z tym robić, te kłamstwa Rosji na tle tych relacji jeszcze bardziej są przerażające, bolesne, no i wywołują taki wielki, wielki, wielki sprzeciw. Też od strony dziennikarskiej, Wojtku, podziwiam cię, bo to rzeczywiście są bardzo ciężkie rozmowy i czasami nawet taki moment, kiedy masz zadać następne pytanie, to w takiej sytuacji, a koncentrujesz się bardzo często na tym przecież, żeby opanować swoje emocje, żeby ich nie zdradzić przed rozmówcą, żeby nie zachować ten neutralność, która pozwala na to, że ta opowieść jest opowieścią twojego rozmówcy, a nie efektem twoich emocji. No to są rzeczy, które na pewno i te rozmowy, mam nadzieję, że będziemy do nich powracali. Jakby ciężko i brutalnie nie brzmiały na antenie radia. Być może w sobotę nasi słuchacze rano oczekiwaliby bardziej przyjemnych tematów, ale przecież tak wygląda ta tragiczna rzeczywistość, w której panowie na co dzień jesteście, w której są też miliony Ukraińców i w której są też ukraińskie kobiety i też ukraińskie kobiety, które walczą jako żołnierze. I przecież w niewoli wciąż znajduje się olbrzymia, nieznana liczba ukraińskich żołnierzy, wśród których są kobiety. Są też cywile, którzy też są bardzo często poddawani torturom, poddawani katowaniu, poddawani przesłuchaniom. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że te rosyjskie katownie są odkrywane w każdym miejscu, gdzie ukraińska armia wchodzi, wyzwala tereny od Rosjan. Tam się okazuje, że na tych terenach były dawnym wzorem NKWD, piwnice, miejsca na komisariatach, ale też w jakichś innych dziwnych budynkach znajdowały się miejsca izolacji, miejsca przetrzymywania ludzi i stosowane wszelkiego rodzaju tortury, bicie, ale też podłączanie prądu. Te najgorsze rzeczy, które do tej pory znaliśmy z historii, a teraz poznajemy raz z tych relacji, które do nas docierają i takich relacji, które ty, Wojtku, nagrałeś, a dwa też z obserwacji tych miejsc, no i oczywiście z tragicznych dowodów rosyjskich zbrodni, bo przecież na terenach wyzwolonych odnajdowane są masowe groby i to są groby, w których część ciał, które tam są, noszą ślady z tortur, więc można przypuszczać, że to są osoby, które właśnie przed śmiercią były poddawane torturom, ale też ten absurd tej machiny, no przecież to co słyszymy, rozebrane kobiety do naga i to poszukiwanie tatuaży, to się powtarza się we wszystkich relacjach kobiet i mężczyzn zatrzymywanych przez Rosjan. Zresztą to też są stałe elementy takiego sprawdzania kontroli rosyjskiej na tych punktach, gdzie przemieszcza się ludność z terenów okupowanych. Wszędzie poszukuje się tatuaży. Oczywiście to jest nawiązanie przecież historyczne. Oni niby poszukują tatuaży na wzór tatuaży SS-manów, czyli poszukują jakichś nazistowskich symboli, żeby udowodnić tę swoją chorą tezę o tym, że walczą z nazistami. Wbrew logice, wbrew dowodom, wbrew temu, co się dzieje od 24 lutego. Wstrząsające, Wojtku, relacje, bardzo ważne, bardzo istotne. Jeszcze raz szacunek za ciężką pracę reporterską przy takich rozmowach. No i też jeszcze raz może należy podkreślić, że dobrze, że państwo polskie próbuje pomagać tym osobom. Dobrze, że jesteśmy tym miejscem, gdzie chociaż przez chwilę takie osoby mogą znaleźć się w środowisku bezpiecznym, w środowisku, w którym nie trzeba myśleć o wojnie, bo na Ukrainie nie da się, bez względu na to, gdzie się jest na Ukrainie, nie da się myśleć o wojnie. Chyba najlepszy dowód tego jest miejsce, w którym ja się znalazłem, powiedziałem na początku audycji. Tak się złożyło, przypadkowo, ale można powiedzieć, że też w jakiś sposób szczęśliwie, że dzisiaj jestem w Jaremczu, w Karpatach, za oknem góry, nie ma śniegu, przyjemna atmosfera zewnętrzna, teoretycznie, bo oczywiście tutaj też są alarmy przeciwlotnicze. Co prawda to ten teren, gdzie najrzadziej spadały rakiety, a na Jaremcze nigdy nie spadły i oby tak było, nie spadły rakiety, ale oczywiście tu są wyłączenia prądu, tu są te wszystkie codzienne dolegliwości wojny, które doświadcza Ukraina i Ukraińcy nie mogą nigdzie pozbyć się świadomości, że są na terenie ogarniętym wojną. Także też szacunek dla organizatorów za to, że taką akcję przeprowadzili. Wojtku.
Tak, i miejmy nadzieję, że jeszcze takie akcje będą przeprowadzane. To chyba było po raz pierwszy. Tydzień to jednak jest z jednej strony dużo, bo to jest początek pewnej regeneracji, ale z drugiej strony wiemy, że tydzień to jest krótko. Wiemy, jak to jest z tygodniowym urlopem. On momentalnie przecież nam mija i znowu wracamy do pracy, więc pewnie tym paniom to błyskawicznie minęło. I ponieważ mamy za sobą bardzo ciężką emocjonalnie dawkę wywiadów. Myślę, że czas, by posłuchać trochę muzyki. Artur Żak przygotował utwór Biłej Chory. Arturze?
Tak, utwór Biłej Chory, bardzo ładny utwór. Utwór, który co prawda ma nazwę Pryszły Okupanty, ale utwór ma bardzo dobre wykonanie. Zapraszam serdecznie. Biła Chora, Pryszły Okupanty.
Прийшли окупанти до нас в Україну, щоб вбити в колисці маленьку дитину. Країна спалахує в ніч, мов єдиний ліхтар. Де Байрактар? Де інвентар? Де Байрактар? Дитяча сльоза мить мовчання у домі, по шкірі мороз. Почуття невідомі, не тихе життя, що народе поклав на алтар. Дзвонить дзвонар. Скликай дзвонар, дзвонить дзвонар. І Боже та сили хоч всюди могили, і ворог по шию в кривавій брехні. Ми ворога не людом всі охрестили, тож він заклинеться в вогні. Боже, бережи, Боже, бережи, Боже, бережи. Ich Mord und Vernichtung, Zerstörung und Folter, da zeigt der Feind sein wahres Gesicht, was das Leben für ihn wert ist, wenn es achtlos im Krematorium zerbricht. Weltweit steht die Ukraine für Freiheit. Wahrheit verbindet und macht alle stark. Mein Volk kämpft für Frieden. Es hat sich entschieden für eine friedliche Zukunft in ihrer Vielfalt. А многих забыли, во лжи схоронили. Враг даже оставил своих умирать. Руками кровавыми жизни лишили. А душ убиенных вам суд принимать. Я
прокинусь, що не тривога відірве від сну, а радість і світло від посмішок рідних та крики на славу моїм ЗСУ. На віки пронесу славу цю.
Program Wschodni prowadzony przez trzech tenorów, jak to Łukasz Jankowski żartobliwy powiedział, znajdujących się w trzech różnych miejscach. Artur Żak, wczoraj był kolejny intensywny dzień ostrzałów i kolejne zniszczenia dotyczące infrastruktury. A my przypominamy naszym słuchaczom, że na Ukrainie, na terytorium całego kraju znowu trwa alarm.